Dzisiaj 16 już kazanie z dekalogu, 7 przykazanie, 7 słowo i kazanie na temat tego słowa. Przeczytam 2 fragmenty. Pierwszy z 3 Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, 19 wiersz, a potem z 5 Mojżeszowej, 22 rozdziału, od 9 do 12 wiersza. Posłuchajcie. Będziecie przestrzegać ustaw moich. Nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem, twego pola nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna i nie wdziewaj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów pszenicy. Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie przepadło na rzecz świątyni, sadzonka, którą sadziłeś i cały plon winnicy. Nie będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła. Nie będziesz się ubierał w mieszaninę tkanin z wełny i z lnu. Sporządź sobie frędzle na czterech końcach płaszcza, którym się okrywasz. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za te słowa. Dziękujemy Ci za Mojżesza, który jest pisał dla nas. Dziękujemy Ci też za Twojego Ducha, który natchnął Mojżesza, aby zapisał właśnie te, a nie inne słowa. Prosimy Cię o to, abyś oświecił nasze serca światłem tego samego Ducha, abyśmy pojęli to, co czytamy. Aby Twoje słowo, również ten Jego fragment, stał się naszym życiem i mądrością i chwałą. Amen. Dzisiejsze kazanie będzie o GMO, o krągłym polu albo głupich chłopach i o frędzlach. Ale musimy zacząć od początku, żeby zrozumieć, o czym w ogóle jest mowa. Między spisaniem trzeciej i piątej Księgi Mojżeszowej minęło, pamiętacie, ile lat? No tak, 30 z kawałkiem, nie? Dlatego, że trzecia Mojżeszowa została spisana niedługo po wyjściu z Egiptu, natomiast piąta Księga Mojżeszowa została spisana tuż przed wejściem do Kanaanu, a więc pod koniec wędrówki. Minęło zatem ponad 30 lat, wymarło jedno pokolenie, wyrosło nowe pokolenie, a zatem mieli Hebrajczycy 30 lat nad tym, żeby się zastanawiać, o co chodziło Bogu, kiedy powiedział, że nie będziemy, czy nie powinniśmy parzyć bydła z odrębnym gatunkiem i tak dalej. Choć oba te zacytowane fragmenty wydają się na pierwszy rzut oka mówić o dokładnie tym samym, to jednak na pewno zauważyliście też różnice między nimi. I wydaje się, że choć teksty te mówią o zakazie tworzenia pewnych mieszanek, to jednak pokażę Wam, że w gruncie rzeczy chodzi o coś innego. Nie? Rzeczy, o których tutaj mówi Mojżesz, są rzeczami symbolicznymi, może tylko i wyłącznie, a może aż symbolicznymi, rzeczami, które pouczają nas na temat tego, jak w ogóle my mamy żyć i odnosić się do siebie nawzajem, a przede wszystkim do Boga. A zatem rzeczy symboliczne, wszelkie ceremonie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, w Starym i w Nowym Przymierzu, odnoszą się i pouczają nas na temat tego, jak mamy odnosić się do Boga, jak mamy odnosić się do siebie nawzajem. Podobnie wszystko, co robimy na nabożeństwie. Nie? Choć wydaje nam się często pustymi, głupimi ceremoniami, to jednak w Bożej mądrości one pouczają nas o tym, jak mamy odnosić się do Boga, jak mamy odnosić się do siebie nawzajem. Najpierw jednak o mieszankach. Niektórzy na podstawie tych fragmentów dochodzą do wniosku, że Biblia zabrania genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt. Mojżesz bowiem mówi, nie będziesz parzył bydła z odrębnym gatunkiem, nie będziesz obsiewał pola dwojakim gatunkiem ziarna i tak dalej. Taka modyfikacja bowiem, jak twierdzą, prowadzi do degradacji fauny i flory, a więc świata roślinnego i zwierzęcego, czy też na odwrót. Między innymi prowadzi do ich sterylizacji. Tutaj oczywiście najlepszym przykładem tego jest co? Muł. Muł, zwierzę, a nie muł, rodzaj gleby. I rzeczywiście tak jest. Ale nie sądzę, że Mojżesz w ogóle miał na myśli GMO i tym podobne rzeczy. Dlatego, że zobaczcie, Nowy Testament staje się znosić te przykazania. Nie? Podobna rzecz ma się z szynką. Nie? Jeść wieprzą winę, czy nie jeść wieprzą winę. Skoro Nowy Testament mówi jeść, to znaczy, że w szynce jako takiej nie ma nic złego. Nie? Nie dlatego Bóg zakazał Hebrajczykom jeść szynkę, że była ona zła, czy też trująca. Skąd to wiemy? Dlatego, że my jako chrześcijanie mamy prawo jeść szynkę. I tyle. Nie? To nie chodzi o to, że Bóg nas gorzej traktuje niż Hebrajczyków, że my jako chrześcijanie jesteśmy gorszymi dziećmi Boga niż Żydzi. Nie o to chodzi. A zatem te przepisy zostały dane tylko do jakiegoś czasu, do czasu przyjścia Chrystusa. Coś się zmieniło wraz z przyjściem Chrystusa i w związku z tym teraz, jeśli masz pole, to spokojnie możesz zaprząc do pługa z jednej strony wołu, z drugiej strony osła. Później powiem, co wyjdzie z takiego zaprzęgnięcia wołu i osła do jednego pługa, ale możemy to robić, nie? Jeśli to zrobimy, w żaden sposób nie zgrzeszymy, ani nie narazimy się Bogu. Ponadto wydaje mi się, że wynika z samego już tekstu, który zabrania tworzenia pewnych mieszanek, to, że nie chodzi o parzenie, o manipulację jakiejś genetycznej i tego typu rzeczy. Dlatego, że jak mówi ten tekst i ich kontekst tych dwóch fragmentów, w wyniku połączenia dwóch różnych rzeczy nie powstaje coś gorszego, ale zawsze powstaje coś lepszego. Tudzież powstaje coś świętszego. Później zaraz wam to wytłumaczę. Ale połączenie dwóch rzeczy z sobą zazwyczaj w Piśmie Świętym daje super świętą, czyli wybuchową mieszankę, do której lepiej się nie zbliżać, jeśli nie wiesz, jak się do niej zbliżyć. Powstaje coś super świętego, z czym zwykły człowiek nie powinien mieć nic do czynienia. Ale zobaczcie, w Biblii Warszawskiej, czyli w naszych Brytyjkach, czytamy, że w wyniku dwojakiego obsadzenia winnicy cały jej plon przypada na rzecz świątyni. To już jest daleko idąca interpretacja tekstu oryginalnego. Biblia Gdańska mówi zaś o splugawieniu winnicy przez posianie w winnicy zboża. Nie, to też nie do końca o to chodzi. To też jest jakaś interpretacja tekstu. Najbliższa chyba tym razem akurat oryginałowi jest Biblia Tysiąclecia, gdzie czytamy: nie zasiejesz w twojej winnicy dwóch gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte. Nasiona posiane i zbiory winnicy. Widzimy już, że chodzi o nasiona posiane, czyli o jakieś gatunek zboże posiane w winnicy. Skutek tego jest taki, że cały plon winnicy jest święty. Występuje tutaj hebrajskie słowo kadosz, które oznacza po prostu to, co święte. Ale dlaczego nie chcielibyśmy mieć czegoś świętego w ogródku? Nie? W ogródkach pod ławą jest coś świętego i niektórzy ludzie ciągną z tego bardzo poważne korzyści. Nie? Dlaczego my nie chcielibyśmy mieć czegoś świętego w naszym ogródku? Czy chcielibyście mieć coś świętego w waszym ogródku? Widzę, że jesteście skonfundowani. Zobaczcie, dlatego, że to, co święte, należy po prostu do Boga. Nie? My, protestanci, w ogóle nie rozumiemy w tych kategoriach. Nie? Dla nas to, co święte i świeckie, nie czynimy praktycznie w naszym życiu żadnego rozróżnienia między tymi dwoma rzeczami. I to w konsekwencji prowadzi do tego, że między życiem na koczą łapę a stanem małżeńskim nie ma dla nas w gruncie rzeczy większej różnicy. Nie? Dlatego, że nie rozróżniamy między tym, co święte, a świeckie. A jednak Pismo Święte mówi, że to, co święte, należy do Boga, więc tylko szczególnie przygotowana, wyświęcona osoba, kapłan, może używać, dotykać rzeczy świętych. Pamiętacie, jak Dawid poszedł do domu Bożego i prosił o chleby pokładne, a więc o święte chleby, chleby, które były złożone w świątyni? Kapłan powiedział mu: słuchaj, ale to są święte chleby, wy nie możecie ich jeść. Ale Dawid zwrócił mu uwagę na to, że przecież on i jego wojownicy są świętymi wojownikami. Poświęcili się na świętą wojnę, a więc są pewnego rodzaju kapłanami, dlatego też mają prawo spożywać chleby pokładne. Pamiętacie też, jak król Baltazar splugawił naczynia świątynne, kiedy kazał podać na nich jedzenie w czasie uczty w swoim pałacu. Dlaczego nie miał prawa tego uczynić? Dlatego, że były to naczynia święte, używane w świątyni. On zaś nie był kapłanem. Dlatego spotkanie z tym, co święte, źle się dla niego skończyło. Nie tylko dla niego, ale dla całego jego królestwa. Pamiętacie, tej samej jeszcze nocy najpierw pojawiła się ręka, napis na ścianie, ręka pisząca po ścianie. Jeszcze tej samej nocy jego królestwo padło. Królestwo, które zdawać by się mogło, było nie do pokonania. A zatem, kiedy ktoś, kto nie ma do tego prawa, dotknie nawet, zbliży się do tego, co święte, czy to, co super święte, musi ponieść konsekwencje, nie? I znowu, pamiętajcie tutaj o Mojżeszu, który wszedł do świątyni, ujrzał w niej skrawek szaty Boga i co stwierdził? Biada mi, zginąłem. Nie? Dlatego, że spotkałem się ze świętym Bogiem. A ja jestem przecież człowiekiem o nieczystych wargach, a więc nie jestem wystarczająco święty, aby tak bardzo zbliżyć się do Boga. Dopiero kiedy anioł wziął węgiel z ołtarza, dotknął jego ust, powiedział: słuchaj, teraz możesz tutaj pozostać. Już jesteś wystarczająco święty, aby pozostać w świątyni, kiedy obecnie jest w niej Bóg. A zatem, tak jak niebezpieczne i niedobre było to, aby obniżyć się, utracić część świętości, którą się posiadało, na przykład poprzez kontakt z rzeczami, które stanowiły źródło zanieczyszczenia, trzeba było wtedy poddać się pewnej ceremonii oczyszczenia, żeby z powrotem wrócić na odpowiedni poziom świętości. Tak i niebezpieczne było podnieść się w swoim poziomie świętości, czy też podnieść się na wyższy poziom świętości. Poprzez kontakt z tym, co święte, z tym, co super święte. Prawo Mojżeszowe przewidywało więc specjalną ofiarę, która prowadziła do odświęcenia osoby, która weszła w kontakt z rzeczą super świętą, a nie była wcześniej do tego odpowiednio przygotowana, czyli wyświęcona. Ponadto należało rzecz uświęconą wykupić zgodnie z odpowiednim cennikiem. Było chyba 120% wartości takiej rzeczy. Nasza Biblia niestety, kiedy czytamy o tej ofierze, nazywa ją ofiarą pokutną. To nie jest najlepsze tłumaczenie. Raczej już powinniśmy mówić tutaj o ofierze zadośćuczynienia. Nie jest to samo, co ofiara za grzech. Była specjalna ofiara przewidziana na wypadek właśnie kontaktu z rzeczą świętą. Złożenie tej ofiary sprowadzało nas z powrotem na właściwy poziom świętości, a to oznaczało, że święty Bóg nie stanowił już dla nas zagrożenia. Nie? Oddaliliśmy się odpowiednio daleko od Boga, żeby On nie był już dla nas zagrożeniem. Widzimy to też na przykładzie szat z dwojakiej przędzy. Także jakie dzisiaj my znamy rodzaje dwojakiej przędzy? Anilo, Anilano bawełna. Bardzo popularna. Mogę Was uspokoić, dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia, z czego są zrobione nasze ciuchy, ale wtedy to miało znaczenie. Nie? Kiedy byliśmy dziećmi, to miało znaczenie, jakie ciuchy nosimy, dlatego że to, jakie ciuchy nosiliśmy, przypominało nam o tym, kim jesteśmy. Dzisiaj po części to też wciąż jest. Ja nie chcę wchodzić tutaj na bardzo wybuchowy temat, nie? Ale to, że ja dzisiaj mam koloratkę, też nie jest bez znaczenia. Nie? To, że na wesele przychodzimy w garniturze, a nie w dresach, też wynika z czegoś, nie? I też coś w ten sposób komunikujemy. Z tym, że w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, kiedy byliśmy dziećmi, te przepisy były o wiele bardziej jakie? Konkretne. Bóg o wiele dokładniej nam mówił, co mamy, kiedy zakładać i jakie ciuchy nosić. W każdym razie Bóg mówi, nie będziesz nosił szaty z dwojakiej przędzy. Z jednej strony jednak Bóg zabrania nam nosić szaty z dwojakiej przędzy, ale z drugiej strony u Mojżesza czytamy też, sprawisz też bratu twemu Aaronowi święte szaty. Zobaczcie, to są święte szaty. Na cześć i dla ozdoby. Porozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wypełniony, wyświęcony, pełnił mi służbę jako kapłan. A oto szaty, które mają zrobić. Na pierśnik, efod, płaszcz, tunika haftowana, zawój i pas i zrobią te święte szaty dla Aarona, twojego brata i dla jego synów, aby mi pełnili służbę jako kapłani. A zatem mamy do czynienia ze świętymi szatami, które o dziwo mają być ładne, a po drugie są to szaty, których kapłani mieli używać w czasie sprawowania służby w świątyni, nie? A więc w miejscu świętym. I teraz niech wezmą złotą, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. efod zrobiony ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i ze skręconego wisioru, wzorzyście haftowane. Co to znaczy? To znaczy, że była to szata zrobiona przynajmniej z trzech rodzajów przemzy. Po pierwsze, czytamy o złocie, więc była wpleciona nitka złota w ciuchy kapłanów. Chodziło o to, żeby oni, gdy wyjdą, przychodzą do służby, żeby się świecili, jak aniołowie. Jeżeli ludzie patrząc na nich, nie tylko zachwycali się ich szatami, ale również, żeby pamiętali o tym, że mają do czynienia, że zbliżają się do czegoś świętego, a nie powszedniego. Bisior to po prostu tkanina lniana, lepszej jakości. Niektóre tłumaczenia właśnie tak to oddają. A co z tą fioletową, czerwoną i karmazynową częścią szaty? Z czego ona była zrobiona? Jak myślicie? Też z lnu? Nie. Dlaczego nie z lnu? Bo len bardzo ciężko się farbuje. Zwłaszcza jeśli próbujesz go ufarbować przy pomocy barwników zrobionych ze ślimaków. Nie? Próbowaliście kiedyś farbować len przy pomocy barwników zrobionych ze ślimaków? Spróbujcie. Zobaczycie, że nic z tego nie wyjdzie. Nie? Dlatego, że barwnik, którego oni wtedy używali, len go nie chwytał. Nie? Można było moczyć ten len latami, a i tak on najwyżej stał się szary, a nie kolorowy. To znaczy, że ta część, ta przędza była zrobiona z czegoś innego i wiele wskazuje na to, że była to po prostu wełna. Nie? Wełna, dlatego że później gdzieś tam kiedyś czytamy o tym, że właśnie z wełny i z lnu miały być zrobione szaty. Część szat kapłańskich miałoby zrobione tylko i wyłącznie z lnu. Len był tym lepszym materiałem, a część właśnie z lnu, wełny i ze złota. Ciekawe jest, nie, to taka tylko dygresja, bo nie warto by się nad tym też zastanowić, że zobaczcie, szaty kapłańskie były zrobione z przędzy pochodzenia mineralnego, zwierzęcego i roślinnego. Nie, co to znaczy? Pewnie nic nie znaczy. Tak sobie Bóg po prostu to wymyślił. To znaczy, że kapłani nosili szaty dokładnie takie, jakich Bóg zabronił nosić zwykłym Izraelitom. Nie? Dlatego, że były to święte szaty. Zobaczcie, mieszanka jest bardziej święta niż coś, co nie jest z niczym zmieszane, niż coś, co jest jednorodne. I tym samym też to znaczy, że zresztą świątynia też była wykonana z różnych materiałów. I również te wszystkie zasłony, gobeliny, które wiszały świątynię, też były wykonane z różnego, z materiałów mieszanych. Nie? To oznaczało, że kiedy wchodzimy do świątyni, wchodzimy do środowiska świętego, czyli tam, gdzie jest Bóg, gdzie mieszka Bóg. To znaczy, że jeśli ktoś, mimo tych zakazów, założył na siebie szatę zrobioną z dwojakiej przędzy, z wełny i z lnu, to ubierał się wtedy jak kto? Jak kapłan. Nie? Komunikował w ten sposób. Ja jestem kapłanem. Problem był tylko taki, że jeśli nie pochodził z rodu Lewiego, nie mógł być kapłanem. Nie? Jeśli udawał kapłana i komunikował swoim strojem, że jest kapłanem, to tym samym poddawał się, podpadał może raczej, pod bardziej surowe przepisy dotyczące życia i postępowania. Nie? Kapłanów obowiązywało wiele bardziej surowe przepisy dotyczące ich życia i postępowania niż zwykłych ludzi. Na przykład kapłan nie mógł wziąć za żonę rozwódki. Nie? Każdy inny Izraelita bez problemu, nie było w tym nic złego, żenić się z rozwódką, kapłanowi tego nie wolno było. Nie? To jest tylko jeden z przykładów tego, że kapłani i życie podpadało wiele surowszym rygorom niż życie zwykłego śmiertelnika. W pewnym sensie lepiej było być zwykłym śmiertelnikiem niż kapłanem. Nie? Niemniej jednak, ten, kto zakładał szaty kapłańskie, komunikował, że jest kapłanem i mówił teraz, ja chcę żyć jak kapłan. To znaczy, chcę, żeby Bóg traktował mnie tak, jakbym był kapłanem. To znaczy, chcę podpadać pod te o wiele bardziej surowsze rygory życia i osądu. Ponieważ jednak taki człowiek nie był uświęcony na kapłana i nie mógł spełnić wszystkich przepisów dotyczących stanu kapłańskiego, ściągał w ten sposób na siebie, co? Gniew Boży. Sąd Boży. To, że mieszanki są super święte, widzimy też na przykładzie mieszanych zwierząt. O ile sędziowie jeździli na osłach, podobnie też Jezus wjechał na ośle do Jerozolimy za pierwszym razem, A pamiętacie, na czym wjechał za drugim razem? Na rumaku. Gdzie o tym czytamy? Nie powiem wam. To już królowie z rodu, sam Dawid i królowie z rodu Dawida jeździli na mułach, nie? A więc na czymś, co było mieszanką konia i osła, dokładnie, wiecie czego? Darek na pewno wie, niech się nie odzywa. Klaczy konia i ogiera osła. Tylko w ten sposób można zrobić muła. Na odwrót nic z tego nie wyjdzie. W każdym razie królowie Dawidowi byli, jeździli na mułach. Dlaczego mogli jeździć na mułach? Dlatego, że byli szczególnymi królami, w szczególny sposób związanymi ze świątynią. Byli, możemy powiedzieć, strażnikami świątynnymi. I dlatego mogli jeździć na mułach. Nie było w tym nic złego. Nie wolno było składać ofiar, tylko Dawid, albo Dawid był szczególnym królem, mógł składać ofiary. Pozostałym nie wolno było, ale jednak byli oni w szczególny sposób związani ze świątynią, bardziej niż sędziowie. Zatem, w Starym Testamencie mamy do czynienia z dwoma rodzajami rzeczy, od których człowiek powinien stronić. Z jednej strony były to rzeczy nieczyste, kontakt, z którymi czynił człowieka nieczystym, co znaczyło, że ten człowiek musiał poddać się ceremonii oczyszczenia, by wrócić na odpowiedni poziom świętości. Drugim takim rodzajem rzeczy były mieszanki, czyli rzeczy szczególnie święte. Kontakt, z którymi człowiek czynił człowieka super świętym, co znaczyło, że człowiek ten musiał poddać się ceremonii odświęcenia, żeby wrócić na odpowiedni poziom świętości. Rzeczy super święte powstawały, jak czytamy w 5 Mojżeszowej, z połączenia rzeczy mniej świętej z rzeczą bardziej świętą. Wełna była dobra i święta, ale len był lepszy i bardziej święty. Skąd to wiemy? Wiemy to między innymi z 44 rozdziału Księgi Ezechiela. Tam czytamy o tym, iż kapłani, część ciuchów, jakie nosili kapłani, musiały być zrobione z lnu. Dlaczego z lnu, a nie z wełny? Dlatego, że len był bardziej przebiedny. Wełna z kolei lepiej grzała. Ale co to oznaczało? Że jeśli kapłan ubrałby się w całości od stóp do głowy wełniane ciuchy, to wykonując różne czynności w świątyni, była to najczęściej ciężka fizyczna praca. Co by się z nim stało? Na jego czole pojawiłby się pot. Nie? A kiedy już mówimy o pocie na czole, to oczywiście wracamy dokąd? Do ogrodu Eden, do początku, prawie do początku. Do miejsca, w którym Bóg przeklął człowieka i powiedział, że pot na jego czole będzie znakiem przekleństwa, jaki Bóg poddał człowieka z powodu jego upadku, nieposłuszeństwa. A zatem kapłani w świątyni nie mogli się pocić. Dlatego nosili lniane, przewiewne ciuchy, przynajmniej lnianą bieliznę nosili. Pytanie więc wełny, czegoś mniej świętego, do lnu, czegoś bardziej świętego, wiązało się z dodaniem skutkowało super świętą mieszanką. Czymś, co było super święte, czyli zdawać by się mogło godne pożądania, ale jednak coś, co na co dzień było nieużyteczne. Nie? Super świętych rzeczy nie można było używać na co dzień, dlatego że były zbyt święte dla nas, zwykłych ludzi. To samo widzimy w przepisie dotyczącym wysiewania zboża w winnicy. Nie zasiejesz w twojej winnicy dwóch gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte. Nasiona posiane i zbiory w winnicy. Mojżesz rozróżnia tutaj między nasionami posianymi, a więc zdaje się zbożem, i zbiorami winnicy. Ze zboża co się robi? Chleb. A z winogron? Wino. Co jest bardziej święte? Chleb czy wino? Oczywiście, że wino. I zobaczcie, na stole pokładnym w świątyni znajdowały się chleby pokładne, ale również karafka z winem. O ile jednak chleby pokładne były spożywane przez kapłanów i tylko przez kapłanów, o tyle co działo się z winem, były wylewane przed Bogiem na ofiarę z płynów. Nie, nawet kapłani nie mogli pić wina. Wino było super święte, było o wiele bardziej święte niż nawet pokładne chleby. Dlatego Bóg mówi, nie mieszajcie jednego z drugim. Znów więc widzimy, że według Mojżesza nie wolno było dodawać tego, co mniej święte, do tego, co bardziej święte, ponieważ w wyniku tego powstawała super święta mieszanka, która niestety była nie do użycia na co dzień i musiała być w całości oddana Bogu lub też wykupiona za odpowiednią cenę. Nie? Dlatego, jak już mówiłem, 120% zazwyczaj trzeba było zapłacić za taką super mieszankę, żeby ją wykupić i użyć dla siebie. Co oznaczało, że było to nie opłacało się. Nie? Lepiej było to oddać od razu do świątyni. Możemy sobie wyobrazić kapłanów, którzy w nocy zakradali się do winnic, co lepszych chłopów i wysiewali tam pszenicę. Piąta Mojżeszowa mówi też o frędze, które Izraelici mieli sobie uczynić na rogach, a dosłownie, czytamy w czwartej Mojżeszowej, na skrzydłach, czterech skrzydłach swoich szat. Nie? Chodziło za tą wierzchnią szatę, którą oni sobie jak meksykańscy Indianie zarzucali gdzieś tam na siebie. Taka szata była prostokątna, miała cztery rogi. Biblia nazywa te rogi skrzydłami. Nie? I te skrzydła miały być uczynione z czego? Miały być fioletowe. Czyli z czego miały być zrobione? Z wełny czy z lnu? Mogły być zrobione tylko i wyłącznie z wełny, tudzież z bawełny, która jednak była niedostępna, o wiele droższa na tym terenie, więc była zrobiona z wełny. Ale jeśli kogoś stać było na lniane szaty, musiał sobie zrobić frędzle wciąż z wełny. Nie? To znaczy, że przynajmniej rogi, skrzydła jego szaty były jakie? Były święte. Nie? Bóg zatem mówi, że wasze szaty, wasze wierzchnie szaty mają być odrobinę święte. Nie? I temu służą frędzle, które sobie przyczepicie do, czy też wpleciecie do czterech skrzydeł waszej szaty. Oznacza to, że każdy Izraelita miał na sobie szatę, która w symboliczny sposób, choć trochę, była święta, gdyż jej rogi, gdyż jej skrzydła miały domieszkę innego materiału. Jak wyjaśnia Mojżesz, miało to przypominać Izraelitom o przymierzu, którym Bóg związał się z nimi i o tym, że mają być w swoim życiu, również w codziennym życiu, tacy jak Bóg. Bóg mówi, bądźcie święci, jak ja jestem święty. Bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. Dzisiaj mógłbym się powiedzieć, że co? Oczywiście my nie nosimy żadnych znaków, które byłyby, komunikowałyby wszędzie wobec, że jesteśmy chrześcijanami. Nie? Ale gdybyśmy takie znaki nosili, nie, to to do czegoś by nas zobowiązywało. Nie? I te frędzle właśnie zobowiązywały Hebrajczyków do świętego życia. Ta obserwacja prowadzi nas do wniosku, że te wszystkie przepisy dotyczące mieszanek miały na celu pouczyć Izraelitów na temat tego, jak mają żyć. Zatem jak mają się odnosić do Boga i jak mają odnosić się do siebie nawzajem. Sugeruje to trzecia Mojżeszowa, fragment, który już przeczytałem. Przeczytam go wam jeszcze raz, 19 rozdział 3 Mojżeszowej, 19 i 20 wiersz, ale w trochę innym tłumaczeniu, bardziej dosłownym tłumaczeniu. Zobaczcie, albo posłuchajcie, nie zobaczycie nic. Bydlęta nie będziesz łączył dwóch gatunków. Pole nie będziesz obsiewał dwoma rodzajami ziarna. Szata nie będziesz nosił utkanej z dwojakiej przędzy. Niewolnica, jeśli ktoś obcuje z kobietą, niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, więc zaręczoną, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolności, to będzie im wymierzona kara itd. itd. Czytacie sobie resztę w domu. Ale zobaczcie, że nawet struktura, literacja tego tekstu wskazuje nam na to, że te trzy przepisy dotyczące tego, w co się ubierać, co robić z naszymi zwierzętami i co jeszcze? Co było trzecie? Ciuchy, zwierzaki i pole. To gdzieś winnice. To w naturalny sposób, i nam o tym struktura literacka przychodzi, przepisy dotyczące czego? Narzeczeństwa. Potem jak czytamy, małżeństwa. Czyli Bóg mówiąc nam, innymi słowy, Bóg mówiąc nam o tym, co się ubierać, co obsiewać na polu i co robić z naszymi zwierzętami, tak naprawdę poucza nas na temat tego, jak mamy żyć. Zwłaszcza jak mamy żyć w stanie małżeńskim, jak mamy traktować ten stan małżeński, jak mamy się do niego odnosić. To przejście od sfery symbolicznej do międzyludzkiej widoczne jest też w piątej księdze Mojżeszowej. Ja przeczytałem tylko kilka wierszy zaledwie z tego 22 rozdziału piątej Mojżeszowej, ale cały fragment ciągnie się aż do 14 wiersza 23 rozdziału. Jak będziecie mieli tą czas, przeczytajcie sobie to do końca. I znów struktura literacka pokazuje nam, że Sfera symboliczna przechodzi w sposób naturalny w sferę, w dziedzinę relacji międzyludzkich. Najpierw bowiem w 5 Mojżeszowej czytamy o małżeństwie. Nie. O czym? O winnicy, potem o zwierzętach i potem o płaszczu. Następnie czytamy o małżeństwie, o tym, kto może przynależeć do zboru izraelskiego i w końcu o armii Pana, czyli o świętym obozie. W jaki sposób jednak płaszcz wiąże się z małżeństwem? W taki sposób, że płaszcz był najwyraźniej bardzo ważnym rekwizytem w czasie ceremonii zaślubnej. Tak jak dzisiaj trudno sobie wyobrazić ceremonię zaślubu bez czego, z jakiego rekwizytu? Z obrączki, nie? Tak wtedy nie można było sobie wyobrazić ceremonii zaślubu bez płaszcza. Czytamy o tym m.in. w Księdze Rut w 3 rozdziale 9 wierszu, gdzie rozciągnięcie płaszcza, to Boaz robi, rozciąga płaszcz na Rut. Nie? Był równoznaczny z zaręczynami. A wiemy, że w tamtych czasach zaręczyny było wiele bardziej zobowiązujące niż dzisiaj. Chodzi o to, że ubranie w jeden płaszcz dwojga ludzi tworzy z nich w sposób symboliczny co? Jedno ciało. Nie? Tych dwoje stanie się jednym ciałem. Właśnie ubranie dwojga, młodej i młodego, w jeden płaszcz oznaczało złączenie ich w jedno ciało. Coś podobnego widzimy dzisiaj w przypadku mundurów wojskowych na przykład. Nie? Dlaczego wszystkich żołnierzy ubieramy jednakowo? No po to, dlatego, że mają stworzyć jedno ciało. Nie? Myślę, że to działa na podobnej zasadzie. I dlatego wojskowi tak bardzo są, tak bardzo się ubierają przy mundurach. Nie? Czy wyobrażacie sobie wojsko bez mundurów? Czy każdy zakłada to, co chce? Jeden dresy czerwone, drugi dresy zielone, trzeci dresy niebieskie. Nie? Jak to wyglądało? Jeśli chcemy ukryć naszą tożsamość jako wojskowych, ubieramy się, nie? Jak dresiarze, czy jak cywile. Ale nie wtedy, kiedy idziemy do walki razem jako armia. Potem Mojżesz mówi o przynależności Izraela. Jak to się łączy z osłem i wołem zaprzężonym do jednego pługa? Widzicie, sam ten przepis, sam sobie. Tak wyobraźcie sobie to. Bóg mówi do Hebrajczyków: pamiętaj, jak będziesz orał pole, to nie zaprzęgaj z lewej strony wołu, z prawej strony osła, dlatego że nic z tego nie wyjdzie. Chyba że masz okrągłe pole. Nie? Dlaczego nic z tego nie wyjdzie? No bo wół jest silniejszy od osła, nie? I nie będą ciągły równo. Ale pokażcie mi chłopa, który byłby na tyle głupi, żeby tego nie wiedział. Nie? Dlaczego więc Bóg marnuje czas, naszą uwagę i miejsce w Świętej Księdze na zapisywanie takich oczywistości, nie? Takich banałów zdawać by się mogło. Myślę właśnie dlatego, iż nie chodzi tutaj w gruncie rzeczy o orkę, nie? Ani o kształt pola, ani o coś innego, ale chodzi, ma to znaczenie symboliczne i odnosi się do nas, ludzi, do relacji międzyludzkich. I chyba do tego samego wniosku doszedł apostoł Paweł. Skoro przepis mówiący o niezaprzęganiu osła i wołu do tego samego pługa odniósł właśnie do czego? Do relacji międzyludzkich, do bliskich, formalnych więzi wierzących z niewierzącymi. Posłuchajcie, co Paweł napisał w 2 liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między ciemnością a światłością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Tu można było wiele mówić na ten temat. Paweł gdzieś tam w innym miejscu odnosi to do małżeństw mieszanych, ale też odnosi to do właśnie bliskich, formalnych więzi z ludźmi niewierzącymi. Jak daleko mamy rozciągnąć te granice, gdzie mamy ustalić te granice bliskich, formalnych więzi z ludźmi niewierzącymi, to jest inna kwestia. Tu chciałbym tylko zwrócić naszą uwagę na to, że właśnie o to chodzi w tym przepisie. Tak go rozumiał Paweł, chyba miał rację. W końcu, co ma wspólnego winnica z armią Pana? A dokładnie z obozem wojennym Izraela. Jak już mówiliśmy, żołnierze zaciągnięci do wojska w Izraelu przynajmniej byli w pewnym sensie kapłanami. Byli takimi quasi-kapłanami, byli półkapłanami. Dlatego też obóz był święty, jak zresztą czytamy tutaj w 5 Mojżeszowej. Obóz armii Pana był święty. I Bóg mówi między innymi coś takiego. W obozie moim nie wolno wam robić dwóch rzeczy. A może raczej powinniście robić dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli mężczyzna będzie miał mocny wytrysk nasienia, musi przejść ceremonię oczyszczenia. Nie? To jest ciekawe. Zobaczcie, tam Mojżesz mówi, w winnicy nie złożysz do ziemi jakiegoś innego nasienia. No i tutaj Bóg mówi, w moim obozie wojennym, jeśli coś takiego się wydarzy, to trzeba poddać się ceremonii oczyszczenia. Ale później Bóg mówi również coś takiego. Latryny mają być poza obozem. Nie? I znowu, czy chodzi o kwestie higieniczne, czy chodzi o to, że latryna jest czymś złym w sobie i to, co się robi w latrynie, jest czymś grzesznym. Nie sądzę. Nie? Bóg jednak mówi, słuchajcie, mój obóz ma być święty, nie? Dlatego rzeczy, które wychodzą z was, powinny zostać jednak usunięte z mojego obozu. Nie? W moim obozie ma być tylko czyste wino, które będzie wydawać odpowiednie owoce. Inne rzeczy, dla innych rzeczy miejsce jest poza moim obozem, dlatego że mój obóz, obóz mojego wojska jest miejscem świętym. Zobaczcie. Coś podobnego mieliśmy do czynienia. Coś takiego zrobił Dawid, kiedy kazał policzyć cały Izrael. Nie? Kazał policzyć lud, czyli mężczyzn zdolnych do walki. To jest koniec której księgi? To jest chyba ostatni rozdział pierwszej czy drugiej księgi Samuela. Drugiej księgi Samuela, zdaje się, nie? Kazał postanowić lud, czyli mężczyzn zdolnych do walki. Ale to wolno było czynić królowi tylko wtedy, kiedy Bóg powiedział, słuchaj królu, pójdziesz na wojnę świętą. Tu jednak Dawid wychodzi z własną inicjatywą, czasami własna inicjatywa jest jednak zła. I tak naprawdę czyni z całego Izraela jeden wielki obóz wojskowy. Nie? Jedne wielkie koszary. To znaczy, że cały Izrael jest teraz postawiony w stanie gotowości bojowej, czyli jest super święty. Ale ludzie nie są na to gotowi. Nie? Ludzie nie są gotowi na to, żeby święty Bóg przyszedł do świętego obozu, do świętych koszar. Dlatego, że nie zostali odpowiednio do tego przygotowani, nie zostali wyświęceni. Nie, mężczyźni nie odłączyli się od swoich żon, nie zamieszkali tam, gdzie powinni zamieszkać, czyli osobno. Nie usunęli latryn ze swoich granic. Musieli było usunąć latryny chyba poza granicę Izraela, żeby jeśli cały Izrael miałby zostać świętym obozem. Skąd wiemy, że problemem w tym przypadku była właśnie super świętość, a nie po prostu tylko i wyłącznie pycha Dawida. Stąd, że ofiarą, jaką Dawid złożył po tych wszystkich wydarzeniach, była właśnie ofiara zadośćuczynienia, a więc ofiara, która służyła odświęceniu tych, którzy w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym miejscu i czasie stali się superświęci. Zatem, już podsumowując. W Starym Testamencie mieszanki były zakazane nie dlatego, że prowadziły do ceremonialnego zanieczyszczenia, lecz ponieważ prowadziły do super uświęcenia, które wiązało się z czym? Ze szczególną obecnością Boga, z inspekcją Boga i ze szczególnym również surowym sądem Bożym. Było to zaproszenie Boga na inspekcję. Jeśli okazało się, że ktoś bezprawnie wszedł w kontakt z rzeczą superświętą, to oznaczało to dla niego po prostu kłopoty. Ponadto pomieszanie czegoś bardziej świętego z czymś mniej świętym stanowiło obrazę, afront, atak na to, co bardziej święte. Przepisy te dotyczące mieszanek miały więc na celu przypomnienie i uświadomienie ludowi, że święty Bóg jest ogniem pochłaniającym. To znaczy, że zbliżyć się do Niego możemy tylko wyznaczony przezeń sposób. Nie na łapu capu, nie jak komu się podoba, ale tak jak Bóg chce, żebyśmy się do Niego zbliżali. Stąd też takie, a nie inne porządne nabożeństwa, między innymi. Co to znaczy dla małżeństwa? Siódmego słowa, siódmego przykazania? Oznacza to, że stan małżeński jest święty. Jest bardziej święty niż stan celibatu. Nie? Ci, którzy mają żonę, ci, którzy mają mężów, są bardziej święci niż ci, którzy ich nie mają. Nie znaczy to jednak, że bycie singlem jest moralnie złe. Nie. Nic podobnego. Chodzi jednak o to, że bycie jednym ciałem, które powstało z mieszanki dwóch różnych rzeczy, zobaczcie, nie? Jak to nam się wiąże do z tematem homoseksualizmu, dwóch różnych rzeczy, jest świętsze, nie? Niż te dwie rzeczy z osobna wzięte. Jeśli więc do tej świętej mieszanki dodamy coś jeszcze, jakąś dodatkową osobę, jakąś trzecią osobę, która też sama w sobie może być święta, ale jednak nie powinna być mieszana z tym, co super święte, powstanie to, co moglibyśmy nazwać mieszanką wybuchową, super świętą mieszanką wybuchową, która prosi się o szczególne potraktowanie przez świętego Boga. A zatem cudzołóstwo jest zaproszeniem Boga do inspekcji, osądu i kary. Nie? Cudzołóstwo jest prowokowaniem Boga do szczególnego potraktowania cudzołóżników. Bóg w przepisach dotyczących mieszanek wskazuje na świętość stanu małżeńskiego, który musi być szczególnie chroniony i życie, w którym jest poddane szczególnym regulacjom. To znaczy, że będąc mężem i żoną, nie możesz żyć tak, jakbyś był singlem. Zobaczcie, że to jest najczęściej przyczyna, źródło problemów małżeńskich, że ludzie się pobiorą i wydaje mi się, że w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło. Nie? Że dalej mogą żyć tak jak kawaler albo tak jak pan. Nie? A jednak jesteśmy pewni, że nie. Jeśli o tym nie pamiętamy, oznacza to kłopoty. Z drugiej strony te przepisy mówią nam, że kto targnie się na małżeństwo, winien będzie czego? Świętokradztwa. Nie? Pamiętajcie, Baltazar i jego ucznia nie miał prawa używać świętych naczyń. Obcy mężczyzna nie ma prawa robić z cudzą żoną tego, co jak najbardziej powinien i może robić jej własny rząd. I żon, mąż, przepraszam. I vice versa. Pomódlmy się. Masz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje mądre słowo, dziękujemy Ci za to, że przypomniałeś nam dzisiaj o świętości stanu małżeńskiego. Dziękujemy Ci też za to, że powołałeś małżeństwo jako instytucję. Dziękujemy Ci za to, że pouczyłeś nas o tym, czym ona i ono jest i czemu ma służyć, w jaki sposób ma funkcjonować. Prosimy Cię dlatego dzisiaj szczególnie o te wszystkie małżeństwa w naszym zborze, abyś Ty dodawał siły, mądrości i wiary, zwłaszcza mężom, a także żonom, aby stan małżeński pośród nas był prawdziwie i właściwie poważany.